Na program zaprasza sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.
Puls biznesu do słuchania.
Dzień dobry, nazywam się Anna Gołasa, a to jest Puls biznesu do słuchania. Popyt na domy jednorodzinne wystrzelił po wybuchu pandemii COVID-19. Choć od tamtego czasu minęły już ponad 4 lata, zapotrzebowanie na domy jest wciąż bardzo wysokie. Według Oto Domu w pierwszym kwartale 2024 roku deweloperzy sprzedali na 7 największych rynkach 1700 takich nieruchomości. To o 7% więcej niż kwartał wcześniej. Główny Urząd Statystyczny podaje natomiast, że w marcu 2024 roku inwestorzy indywidualnie ruszyli z budową 7600 domów. Tu także odnotowano wzrost aż o 117% w porównaniu do stycznia. Jakie nowe trendy na rynku domów zauważają eksperci? Co się będzie działo z cenami takich nieruchomości i jak wpłynie na nie start nowego programu wsparcia dla mieszkalnictwa? O tym w dzisiejszym podcaście. Zapraszam.
Puls biznesu do słuchania.
Budować można na własną rękę albo przy pomocy specjalistów. Jeszcze innym rozwiązaniem jest zakup gotowego budynku. O tym, jakie są wady i zalety każdego z przedsięwzięć i w którym przypadku można najwięcej zaoszczędzić, rozmawiam z Wojciechem Rynkowskim, ekspertem serwisu ekstradom.pl.
Takich zalet jest kilka. Czyli moim zdaniem największa zaleta samodzielnej budowy domu to jest to, że znamy go na wylot. Wiemy dokładnie, jakie są instalacje, wiemy dokładnie, jakich urządzeń na przykład w klimatyzacji użyliśmy, wiemy dokładnie, gdzie i którędy biegnie każdy kabel i każda rurka. I potem, jeśli trzeba będzie coś zrobić, coś zmieniać, to wiemy, jak to zrobić. Po prostu znamy ten dom od podszewki. To jest niewątpliwy, dla mnie największy atut. Drugi to jest taki, że zaoszczędziliśmy trochę albo sporo pieniędzy i o tym będziemy za chwilę rozmawiać, ile żeśmy zaoszczędzili i ile można na tym rzeczywiście zaoszczędzić. Natomiast tu jest kwestia taka, że płacimy za tą oszczędność pieniędzy własnym czasem. Tu musimy położyć na szali, co sobie bardziej cenimy, czy nasze finanse, czy nasz czas. Często jest to wybór między tym, na co sobie możemy pozwolić, czy na poświęcenie pieniędzy, czy na poświęcenie czasu. Bo proszę pamiętać, że jeśli zdecydujemy się na samodzielną budowę, to spędzimy na tej budowie 18 miesięcy albo więcej. Tylko najbardziej zmotywowani i tacy twardzi inwestorzy kończą to w okresie krótszym niż rok. Jeśli chodzi o wsparcie eksperta, to tutaj trzeba było zdefiniować, kogo rozumiemy przez eksperta, bo ekspert na budowie to mogą być bardzo różne osoby. To może być ktoś z naszych bliskich znajomych, to może być ktoś z rodziny, kto zna się rzeczywiście na budowlance. I jeśli Państwo chcecie to robić razem z ekspertem, to proponuję rzeczywiście to dobrze przemyśleć. To musi być osoba, która naprawdę na tej budowlance zjadła zęby i która się naprawdę na tym doskonale zna. Natomiast jeśli to ma być taki ekspert, nazwałbym go ekspertem instytucjonalnym, czyli jeśli będzie to firma, która jest generalnym wykonawcą albo w ogóle firma, która buduje domy prefabrykowane, to tutaj mamy do czynienia z oszczędnością głównie czasu i nerwów, emocji, jakie ta budowa będzie nas kosztować, bo ja zawsze to podkreślam, pisałem nawet na ten temat artykuł kiedyś o kosztach, których nie uwzględniamy, o kosztach, których nie liczymy i to są koszty związane z dojazdem, z poszukiwaniem różnych drobiazgów, które na tej budowie są potrzebne, to są koszty związane z ogrodzeniem budowy, to są koszty związane z zapewnieniem zaplecza socjalnego, co jest też naszym obowiązkiem jako prowadzącego budowę. Więc proszę zwrócić uwagę na to, że jest cała masa drobnych rzeczy, o których planując budowę jako jeszcze niedoświadczony inwestor, nie myślimy albo nie wiemy wręcz, a które tutaj budowa z ekspertem takim instytucjonalnym nam załatwia. Natomiast budowa z ekspertem, nazwą go rodzinnym czy zaprzyjaźnionym, to jest minimalizacja ryzyka błędu. taka osoba nam powie, nie, tak się nie robi, nie, słuchaj, to nie jest dobre rozwiązanie, nie, tutaj za dużo, za mało materiału, albo chcesz to robić zbyt ciężko, albo zbyt lekko, to nie wytrzyma, to tak się nie da. No to jest niewątpliwie tego typu zaleta. Ja bym powiedział, że wszelkiego rodzaju współpraca z ekspertem minimalizuje ryzyko błędu. A jeśli zatrudnimy eksperta instytucjonalnego, znacząco skraca nam to czas. Możemy powiedzieć, jest takie znane powiedzenie, że coś może być dobrze, szybko albo tanio. Ja zakładam tutaj ten przypadek, że zawsze będzie dobrze, więc może być albo szybko, albo tanio. I pytanie, co sobie bardziej cenimy, czy nasze pieniądze, czy nasz czas. A jeśli zdecydujemy się na współpracę z taką dużą firmą, to może się okazać, że to, jeśli podliczymy te wszystkie koszty, które właśnie nie uwzględniamy, może się okazać, że to jest wcale niespecjalnie drożej i że warto zapytać, warto się tym również zainteresować.
A zakup gotowego budynku? Jakie wiążą się z nim szanse i jakie jest ryzyko?
Nie chciałbym się tutaj specjalnie na ten temat wypowiadać, bo nie mam doświadczenia. Ja oczywiście znam kilka osób, które się zajmują deweloperką i które robią to w sposób jak najbardziej uczciwy, godny zaufania. Natomiast no, to jest zawsze trochę tak jak kupowanie samochodu z salonu. Czyli po pierwsze takiego posalonowego, który był używany, który był demonstracyjnym samochodem, który był używany do jazd próbnych. Po pierwsze, nie wiemy do końca, na jakiej działce on stoi. Po drugie, nie wiemy, z jakich materiałów został wybudowany. Nie wiemy, kto go budował. Więc jest cała masa takich rzeczy niewiadomych, na których no, przeciętna osoba jako laik nie będzie się znała. Więc proponuję to, jeśli ktoś się decyduje na zakup domu od dewelopera, jeśli ktoś jest zainteresowany takim rozwiązaniem, to proponuję tutaj zwrócenie się do rzeczoznawcy budowlanego, który przyjdzie, obejrzy ten dom, przejrzy dokumenty, sprawdzi na przykład dziennik budowy, sprawdzi badania geotechniczne. On zobaczy na pewno dużo, dużo więcej, zobaczy rzeczy, o których my nawet nie mamy pojęcia. To jest wydatek, no pewnie w tej chwili kilkuset, kilku tysięcy złotych, natomiast no, jeśli inwestujemy w ten dom milion, to myślę, że warto te koszty ponieść.
Wspomniał Pan o oszczędnościach, więc pociągnę temat. Ile konkretnie możemy zaoszczędzić, jeśli zdecydujemy się na czynny udział w budowie?
Panie redaktor, to jest temat rzeka i to jest temat na osobną, długą audycję. Ja starałem się to kiedyś usystematyzować i ja bym wyróżnił takie trzy typy inwestorów, którzy prowadzą inwestycje sami. I tutaj od razu powiem, ile oni mogą zaoszczędzić procentowo. To tak wynika z tego, co przeczytałem, z tego, co się powszechnie przyjmuje. Po pierwsze, to jest prowadzący budowę. On może zaoszczędzić od 5 do 8% kosztów budowy i on się zajmuje zakupem materiałów, wynajmem ekip, wynajmem sprzętu, koordynacją generalnie wszystkich działań na placu budowy, ewentualnie potem jakimiś drobnymi pracami wykończeniowymi we wnętrzach. To jest oszczędność od 5 do 8% kosztów budowy. Następny etap to jest zaangażowany inwestor i on może zaoszczędzić od 10 do 15% kosztów budowy. On się zajmuje tym, co poprzedni, czyli zakupem materiałów, wynajmem ekip, sprzętu. Wykonuje również część, te prostsze prace na budowie i większość prac we wnętrzach. I on może zaoszczędzić według tego, co się szacuje, od 10 do 15% kosztów budowy. I wreszcie trzecia grupa to są zmotywowani, twardziele, ja bym ich nazwał, pełny szacunek dla takich ludzi, jest ich wciąż dość dużo. Oni mogą zaoszczędzić od 25 do 30% kosztów budowy nawet i to są inwestorzy, którzy wykonują w zasadzie wszystkie prace poza tymi, które wymagają uprawnień. I teraz może, jeśli porozmawialiśmy o tym, ile oni mogą zaoszczędzić, to przejdźmy do tego, ile kosztuje dom, o jakich kwotach w ogóle mówimy, bo do tej pory rozmawialiśmy o procentach. I tutaj opierając się na cennikach Sekocen Budu, bo to jest no, takie powszechnie przyjęte i wiarygodne źródło informacji dotyczące kosztów budowy domów, metr kwadratowy domu obecnie w zależności od regionu kosztuje od 5400 do 6000 zł netto. Podkreślam, że to jest cena netto, ponieważ każdy inwestor ma indywidualne możliwości odliczenia podatku VAT, podatkowych i tego typu rzeczy. Czyli tu jesteśmy na poziomie 5400 do 6000 zł netto za metr, a Polacy najchętniej budują domy w przedziale od 90 do 120 m2 ostatnio. to troszkę się zwiększyło, poprzednio były to nieco mniejsze domy. Czyli mówimy o kwotach od 480 tysięcy do 720 tysięcy złotych. No i teraz możemy się przyjrzeć temu, jakie oszczędności można poczynić. Czyli ten prowadzący, który zaoszczędzi od 5 do 8%, to jest od powiedzmy 20 kilku do nawet 40 tysięcy złotych. Ci zaangażowani mogą zaoszczędzić od powiedzmy 40 kilku, 50 tysięcy złotych do prawie 100 tysięcy złotych. Natomiast no, ci zmotywowani, ci, którzy są zdecydowani poświęcić najwięcej czasu i energii budowie, od ponad 100 tysięcy do 200 tysięcy złotych. W zasadzie o takich kwotach mówimy. To jest naprawdę dużo. Przy większym domu to może być rzeczywiście 200 tysięcy złotych. I największe znaczenie ma to wtedy, kiedy budujemy dom na kredyt, posiłkując się kredytem hipotecznym, ponieważ w obecnej sytuacji, która panuje na rynku, wysokość stóp procentowych jest taka, że de facto musimy oddać dwa razy więcej niż pożyczymy. Czyli tutaj, jeśli ktoś zaoszczędzi 200 tysięcy na budowie domu, no to musi oddać po uwzględnieniu odsetek 400 tysięcy złotych mniej bankowi. No to są już naprawdę duże kwoty. W przypadku budowy z ekspertem, jeśli zdecydujemy się na współpracę z firmą instytucjonalną, zaoszczędzimy głównie nasz czas. Ale ten czas też ma swoją wymierną wartość. I tutaj mówię nie tylko o tym, że budowa kosztuje nas nerwy, stres. Nie spędzamy tego czasu z bliskimi, z rodziną. To jest też coś, co tracimy. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś buduje dom przez na przykład 2 lata i w tym czasie wynajmuje mieszkanie, wynajmuje dom, no to on ponosi koszty. Często ponosi koszt obsługi kredytu hipotecznego, bo już go zaciągnął, bo budowa trwa i on musi ją z czegoś finansować. I również ponosi koszty najmu, które jak wiemy w dużych miastach są już w tej chwili naprawdę liczone w tysiącach złotych i w skali rocznej to będzie kilkadziesiąt tysięcy, to może być 30-40 tysięcy złotych rocznie, bez problemu. Więc tutaj oszczędzamy czas, ale oszczędzamy również te koszty dodatkowe, te koszty jakby na drugie mieszkanie, których nie poniesiemy, jeśli się przeprowadzimy szybciej, bo jeśli zdecydujemy się na budowę na przykład z firmą, która stawia domy prefabrykowane, no to budowa może się zamknąć w ciągu 3 miesięcy. Myśmy to kiedyś liczyli, że miesiąc to jest wylewanie płyty fundamentowej, potem zestawienie samego domu na placu budowy to jest kilka dni, w zależności od stopnia skomplikowania i tego, jak on jest prefabrykowany, to jest 4-5 dni. No i potem pozostaje wykończenie tego domu, na co zostają 2 miesiące. Naprawdę w ciągu 3 miesięcy można się przeprowadzić. Więc tu oszczędzamy więcej pieniędzy, tu oszczędzamy mniej pieniędzy, natomiast zdecydowanie więcej czasu i zdecydowanie więcej naszej energii i naszych nerwów również, co jest na pewno nie bez znaczenia. Jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Jeśli prowadzimy budowę sami, to zawsze istnieje ryzyko napotkania nierzetelnej ekipy, która źle wykona pracę, która wykona je niefachowo, trzeba będzie poprawiać. I teraz jeśli decydujemy się na budowę na przykład właśnie z generalnym wykonawcą, to mamy jeden podmiot, jednego gwaranta i wiadomo, z kim mamy rozmawiać na temat źle wykonanej pracy. Natomiast jeśli będziemy mieć do czynienia z kilkoma ekipami, no to wiadomo, one się będą przerzucać między sobą odpowiedzialnością, że ten krzywo zrobił, a ten krzywo położył, a ten zrobił to niezgodnie z zasadami sztuki. Albo w ogóle okaże się, że ta firma, z którą prowadziliśmy budowę, że ona już w ogóle nie istnieje, nie ma się do kogo zwrócić, na przykład w sprawie źle wykonanej instalacji hydraulicznej. No, takie rzeczy się zdarzają.
A co pana zdaniem będzie się działo z kosztami budowy domów, które, jak wiemy, zależą od bardzo wielu czynników?
Niestety wciąż funkcjonujemy w takim obszarze niepewności. Zaraz powiem, co mam na myśli. I tych niewiadomych jest kilka. Ja sobie pozwoliłem tutaj zebrać. One wszystkie będą miały wpływ na koszty budowy domu. Pierwsza, najważniejsza niewiadoma to jest, czy wejdzie w życie program Kredyt Mieszkanie na Start. Bo on budzi wiele kontrowersji, jest oczekiwany na pewno przez część ludzi. Myślę, że taka pewna stagnacja, którą w tej chwili obserwujemy na rynku, jeśli chodzi o transakcje nieruchomości, wynika właśnie z tego, że wielu kupujących czeka na ten program Kredyt Mieszkanie na Start. On miał wejść w życie w połowie roku, natomiast no, jesteśmy już prawie w połowie roku i tutaj nie widać specjalnie, żeby on miał ruszać. Także ja myślę, że to będzie druga połowa roku, być może po wakacjach, wrzesień, to się okaże. Natomiast to jest bardzo duża niewiadoma i jeśli ten kredyt wejdzie w życie, mieszkanie na start, na pewno spowoduje wzrost cen nieruchomości, tak jak zrobił to bezpieczny kredyt 2% rok temu. Natomiast myślę, że skala będzie mniejsza, bo ten kredyt ma wbudowany kilka bezpieczników, które mają temu zapobiegać. Następna rzecz to są ceny energii. Wiele materiałów budowlanych, zwłaszcza tych, których no niestety używamy dużo, czyli beton, cement, bloczki, stal, one są mocno energochłonne w procesie produkcji. I jeżeli te koszty energii pójdą w górę, no to niestety mimo tego, że część materiałów budowlanych tanieje, o czym informuje w swoich raportach grupa PSB, to koszty budowy, patrząc po tych materiałach właśnie podstawowych, energochłonnych, one niestety będą o kilka procent rocznie rosły. Tutaj nie liczyłbym na specjalny spadek cen. Kolejna rzecz, też zupełnie nieprzewidywalna, to jest sytuacja za naszą wschodnią granicą. I tutaj mam na myśli dwa aspekty tej sytuacji. Pierwsza to jest dostępność pracowników z Ukrainy na placach budowy. Bo, no mówiąc wprost, to było łatwe do zaobserwowania, że w dużych miastach place budowy mówiły po ukraińsku. Natomiast jeśli oni będą musieli wracać do kraju, jeśli zajdzie taka konieczność, no to będzie spadała liczba pracowników, będzie wzrastała konkurencja, będą rosły ceny. I druga rzecz, na którą też trzeba zwrócić uwagę, to są nastroje inwestorów. Jeśli tam sytuacja będzie stabilna i będzie wszystko jakby układało się po myśli naszych wschodnich sąsiadów, no to i nasze nastroje inwestorów będą zdecydowanie lepsze, bo spadnie poczucie zagrożenia. Natomiast jeśli będzie poczucie zagrożenia wywołane sytuacją właśnie za naszą wschodnią granicą, no to będą też gorsze nastroje inwestorów i będzie mniejsza chęć do inwestowania i to z kolei może się przełożyć na spadek cen. Kolejna rzecz to są ceny działek budowlanych, bo nie można budować domu bez działki, bez odpowiedniej parceli. Więc to jest istotna rzecz, czy one będą rosły, czy one będą spadały, a ostatnio rosną. Ponieważ proszę zwrócić uwagę, że i tutaj już zbliżam się powoli do konkluzji, mieszkanie i dom są dobrami substytucyjnymi. One się nawzajem zastępują. Czyli jeśli gwałtownie wzrosły ceny mieszkań, no to można spodziewać się, że w krótkim okresie czasu wzrosną również ceny domu, które są dobrem zastępczym. I teraz, jeśli będziemy mieć do czynienia znowu z dużymi wzrostami cen mieszkań idących na przykład 20% i więcej, a były jeszcze wyższe w zeszłym roku, no to można się spodziewać, że ceny domów wzrosną o 10-15%. Moim zdaniem to będą niższe wzrosty niż cen mieszkań. To będzie nieco bardziej spowolniony proces i łagodniej przebiegający. Natomiast wydaje mi się, że to będzie powyżej poziomu inflacji i to będzie zbliżone właśnie do 10-15% rocznie. Jak to będzie? No to się okaże. Tak jak powiedziałem, jest bardzo wiele niewiadomych i dopiero kombinacja odpowie na pytanie, ile będzie kosztowała budowa domu pod koniec roku.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Wojciech Rynkowski, ekspert serwisu ekstradom.pl.
Dziękuję Pani bardzo.
Puls biznesu. Do słuchania.
Alternatywą dla budowy domu jest zakup gotowej nieruchomości. Czym jest on motywowany? Chodzi o spełnienie marzeń czy może lokatę kapitału? Rozmawiam o tym z Tomaszem Błyszyńskim, doradcą rynku nieruchomości.
Od lat domy były takim niedoścignionym marzeniem. No wiele osób kupowało mieszkania i zawsze marzyło o tym domu, żeby mieć własny domek, ogródek, żeby mógł wyjść sobie na taras, wypić sobie kawkę, pójść sobie do ogrodu, ewentualnie jakieś tam jeszcze grządki uprawiać. I rzeczywiście tak było od wielu lat. Ten jakby proces troszeczkę przyspieszył COVID, bo byliśmy zamknięci w lockdownie, w związku z tym wiele osób w tych mieszkaniach no marzyło, że dlaczego ja nie mam domu. I rzeczywiście po lockdownach jakby zainteresowanie po-covidowe, po-lockdownowe zakupami domów, można powiedzieć, wzmogło się, ale zmieniła się też jakby moda i zmieniło się też jakby zapotrzebowanie. Kiedyś lat temu 20, 25, no bo nie, jakby na tym rynku długo już działam, więc ja pamiętam, że 20 lat temu, 25 lat temu kupowało się piękne domy, rezydencje, takie można powiedzieć wille, wielkie pałace, po 200, 300, 400, 500 metrów, a w tej chwili jakby już tutaj komasujemy tutaj swoje oczekiwania i klienci kupują domy 120, 150 metrów najwięcej, 180 metrów, takie domy kompaktowe, które mają jakby zabezpieczyć podstawowe funkcje życiowe i dać ten komfort bycia na świeżym powietrzu z kawałkiem ogródka. I rzeczywiście część osób sprzedaje mieszkania i kupuje te domy z myślą o swoim, już można powiedzieć, docelowym życiu, czyli mieszkałem gdzieś w mieście, to nie jestem już tym zainteresowany, sprzedaję to mieszkanie, wyprowadzam się gdzieś pod miasto, kupuję ten dom albo buduję ten dom i marzę, żeby już tam, krótko mówiąc, zostać docelowo. I tak rzeczywiście się dzieje w większości. Są też klienci, którzy wyczuli tą koniunkturę i zaczęli w te domy jakby inwestować, żeby w późniejszej perspektywie zarobić. I tutaj też będziemy myśleć o tym później mówić, panie redaktor, pojawiły się różnego rodzaju spółki, spółeczki deweloperskie, które właśnie budują takie domy kompaktowe z myślą o sprzedaży. Zakup domu jest naprawdę procesem bardzo skomplikowanym. W ogóle zakup domu, czy nawet wybudowanie domu. Kiedyś było takie powiedzenie, że pierwszy dom budujemy dla wrogów, drugi dom budujemy dla sąsiadów, a dopiero trzeci dom budujemy dla siebie. Dlatego też, że jakby trzeba nabrać doświadczenia, prawda? Jak ten dom ma być zbudowany, z czego ma być zbudowany, jak ma być posadowiony. Tu jest naprawdę wiele takich czynników, które bardzo często, szczególnie osobom, które robią to po raz pierwszy, po prostu umykają. Dlatego to jest właśnie bardzo, bardzo ważne. Kolejnym elementem szalenie ważnym jest to, dlaczego my chcemy w tym domu mieszkać i jakie będą perspektywy tego naszego domu. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że owszem, fantastyczna okolica, piękna zielona działka, to są rzeczywiście dobre uroki, ale pamiętajmy również, że taki dom wymagać będzie szczególnych działań remontowo-budowlanych, bo jednak nawet w perspektywie lat nowo wybudowany dom będzie się w pewnym sensie dekapitalizował. Trzeba będzie go po prostu odświeżać, remontować, udoskonalać. Idąc dalej, taki dom również będzie wymagał już solidnych kosztów związanych z jego utrzymaniem, czyli z eksploatacją. Wiele domów budowanych szczególnie na takich, można powiedzieć, rubieżach miast jest pozbawione jakby instalacji miejskich, czyli muszą być, krótko mówiąc, samowystarczalne, czyli muszą mieć bardzo często studnie, bardzo często ogrzewanie jakieś alternatywne, bo nie mają podłączenia do instalacji gazowych. Jedynym takim nośnikiem mediów to jest wodociąg i energia elektryczna. I to są elementy bardzo ważne, żeby ten dom oczywiście był oprócz tego komfortu zamieszkania, był można powiedzieć w pełni sprawny, jeżeli chodzi o dostarczenie i można powiedzieć obsługę mediów. O tym wielu klientów zapomina, bo wydaje im się, że oni sobie poradzą, będą mieli studnie, będą mieli ogrzewanie alternatywne, założą solary, pompy ciepła, wszystko pięknie, ładnie, tylko trzeba, szanowni państwo, pamiętać, że ten dom będzie wymagał bieżącej eksploatacji, koszty utrzymania i nośników energii rosną. Fakt jest, że mamy w tej chwili dość łagodne zimy, ale nie wiemy, jak to będzie wyglądało w perspektywie lat. Domy muszą być doskonale ocieplone, doskonale zabezpieczone przeciw wilgocią. Także to jest rzeczywiście wielka tutaj sztuka budowlana. I wracając jeszcze do tego, co pani redaktor zapytała, kiedyś Polacy byli przyzwyczajeni do takiego tradycyjnego modelu budowania domu, czyli przede wszystkim to musiał być dom podpiwniczony, solidny, z cegły, z dobrej cegły, z drewnianym dobrym dachem, taki solidny, można powiedzieć, wiekopomny dom. Przez te lata zmieniło się bardzo dużo, jeżeli chodzi o technologie budowlane. Pojawiły się różnego rodzaju nowoczesne materiały budowlane do, można powiedzieć, obecnych czasów, gdzie właściwie powróciły do łask tak zwane domy modułowe, czyli składane z takich elementów. To jest rzeczywiście fajna rzecz, ponieważ taki dom można w 3 miesiące zbudować, ponieważ przyjeżdżają gotowe elementy, które są skręcane na placu, więc rzeczywiście jest to bardzo wygodne. Także zmieniły się technologie, zmieniły się przyzwyczajenia, zmieniło się spojrzenie również na to, czego oczekujemy od domu.
Każdy sektor podlega pewnym trendom, modzie. Jakie nowe zjawiska zachodzą na rynku domów i czym jest budowa tak zwanych osiedli łanowych?
Moda na domy po pandemii ruszyła. Rzeczywiście w tej chwili te domy stały się alternatywą dla mieszkań. I tu też taka, szanowni państwo, ciekawostka, że ceny mieszkań rosną horrendalnie do góry i szczególnie rodzinom wielodzietnym opłaca się w tej chwili zainwestować w budowę bądź zakup domu niż mieszkania, bo już te ceny są bardzo, bardzo porównywalne, a nawet można gdzieniegdzie wynegocjować atrakcyjniejszą cenę za dom niż za takie większe mieszkanie. Także rzeczywiście tutaj to zainteresowanie jest. To zainteresowanie będzie jeszcze, to za chwilkę powiem, większe, jeżeli rzeczywiście wejdzie planowany ten kredyt mieszkania na start, który będzie promował rzeczywiście rodziny wielodzietnie i może rzeczywiście tutaj opłacać się będzie to, co powiedziałem wcześniej, jeszcze bardziej opłacać się będzie zamiast kupować duże mieszkanie od dewelopera czy na rynku wtórnym, kupić sobie jakiś taki kompaktowy domek. Ponieważ ten rynek budowlany ruszył bardzo mocno, pojawiła się cała masa deweloperów, firm spółeczek, firm jednoosobowych, które oferują już do sprzedaży gotowe czy też w stanie deweloperskim domy. Niestety z mojego wieloletniego doświadczenia widzę, że jakby tutaj trochę się rozmijają punkty widzenia, bo punkt widzenia takiego dewelopera, inwestora jest taki, żeby na małej działce zbudować jak najwięcej powierzchni mieszkalnej i żeby to po prostu sprzedać, natomiast punkt widzenia przyszłego właściciela domu jest troszeczkę inny. Chciałby trochę takiej perspektywy przestrzeni, większej działki i rzeczywiście od dobrych 3 lat widzimy no wręcz można powiedzieć zmasowane inwestycje różnego rodzaju firm polegające na tym, że te firmy kupują kawałki działek, które dzielą na 20, 30, 40, 50 działek i na tych 50 działkach powstają takie długie, tasiemcowe szeregówki domów. Te domy są bardzo często nawet już tak jeszcze wewnątrz podzielone, że dla każdego właściwie jest tylko i wyłącznie ćwiarteczka, czyli dom jest oddzielony można powiedzieć na 4 części i tworzą takie właśnie łany. Niektóre są już tak można powiedzieć przesadzone, tak ściśnięte, że już są nawet ozdobami memów w internecie. I przestrzegam, szanowni państwo, skoro już wydajecie swoje oszczędności na swój wymarzony dom, no to również zastanówcie się, w jakiej on będzie lokalizacji, w jakiej on będzie sąsiedztwie i pamiętajcie, że ten dom, który kupujecie w tej chwili, być może kiedyś będziecie musieli go sprzedać lub ten dom zostanie dla waszych dzieci, więc żebyście państwo, albo żeby dzieci po prostu nie miały później zmartwienia, bo to, w jakim to będzie zbudowane lokalizacji, w jakiej sąsiedztwie ma szalone znaczenie dla ceny i dla późniejszej atrakcyjności sprzedaży.
Chyba każdy, kto decyduje się na dom, zastanawia się nad tym, ile wyda na jego utrzymanie. Czy to, co dzieje się choćby z cenami energii, może Pana zdaniem wyhamować popyt?
Mam tutaj takie 2 spostrzeżenia. Spostrzeżenie pierwsze, bardzo mnie to martwi i obawiam się, bo wiemy doskonale, że oprócz tak zwanych nowych domów budowanych w nowych technologiach, które no spełniają w jakimś tam procencie tą zdolność energetyczną, mamy na rynku szczególnie wtórnym całą masę domów z lat 70., już nie będę mówił z lat 60., ale nawet z lat 80., 90. czy też 2000. Te domy niestety są budowane w starej sztuce budowlanej. Te domy no, nie są rzeczywiście energooszczędne. Ja to nazywam, jej nazywam tak zwanymi wampirami energetycznymi. I tutaj obawiam się, szanowni państwo, co będzie z tymi domami, bo te domy są zamieszkałe, te domy są również sprzedawane. I jeżeli rzeczywiście okaże się, że ich koszty utrzymania będą horrendalne, właściciel takiego domu stanie przed alternatywą. Albo wyłożyć gigantyczne pieniądze na jego termomodernizację, albo też po prostu sprzedać, no i właśnie, to co pani doktor zapytała, sprzedać, ale za jaką cenę? No przecież osoba, która taki dom będzie chciała kupić, będzie mogła w tej chwili dysponować już informacjami dotyczącymi chociażby świadectwa charakterystyki energetycznej i będzie wiedziała, w jakim stanie ten dom jest, w związku z tym będzie chciała tutaj też negocjować tą cenę. I tutaj spodziewam się, że z powodu właśnie energetycznego zwiększanego zużycia energii, te stare domy po prostu będą przeceniane, będzie kłopot z ich sprzedażą.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Błaszyński, doradca rynku nieruchomości.
Dziękuję bardzo.
Puls biznesu do słuchania.
O ocenę sytuacji na rynku domów jednorodzinnych poprosiłam także dewelopera. Rafał Lorek, członek zarządu spółki Port Development, opowiada m.in. o tym, ile kosztuje zakup domu i czy planujący taką inwestycję czekają na rządowy program wsparcia dla mieszkalnictwa.
Ja bym powiedział, że to właśnie w zależności od tego, do czego porównamy, bo zaczęło się, myślę, tak naprawdę od tego okresu covidowego i wtedy ten popyt na domy no to bardzo mocno podskoczył. To tak w skalę od 1 do 10, myślę, że z 3 na 7 co najmniej. I taka świadomość w ogóle kupowania domów się znacząco zwiększyła, że to ma dużo pożytku. I potem 2022 rok to był taki rok przestoju, 2023 było dużo lepiej i teraz jest, powiedziałbym, tak normalnie. To znaczy nie ma jakiegoś tam w jedną albo w drugą stronę jakiegoś takiego odchyłu, to znaczy po prostu są kupujący sobie szukają spokojnie swojego domu, jest też oferta na rynku, to nie jest tak jak było w 2023 roku, gdzie tej oferty było bardzo mało, czyli powiedziałbym, że popyt jest dość stabilny, on się utrzymuje na w miarę stałym poziomie i to jest bardzo komfortowa sytuacja dla kupującego, bo on dzisiaj może sobie pochodzić, poszukać, trochę powybrzydzać i nie ma takiej presji innych kupujących i to jest według mnie najlepszy czas na kupowanie właśnie, bo jest w czym wybrać, a nie ma kolejki chętnych, tylko po prostu można sobie tam troszkę poczekać. A z drugiej strony jest to o tyle taki też fajny czas, że jak zaczną się różne budowy infrastrukturalne, które za chwilkę się będą odpalać w Polsce, no to wtedy ta sytuacja się pewnie troszkę zmieni, bo ci sami ludzie, którzy budują nieruchomości, częściowo przejdą do budowania infrastruktury, więc automatycznie pewnie ta oferta się też troszkę skurczy. Także ja nie widzę jakichś takich wahań istotnych popytu in plus albo minus w porównaniu do, nie wiem, ostatniego kwartału. My troszkę widzimy taką zmianę, można powiedzieć, strategiczną, jeśli chodzi o ten popyt, bo my budujemy na Wawrze w tej chwili takie osiedle i właściwie połowa mieszkańców to są mieszkańcy miasteczka Wilanów. I to jest właśnie taka zmiana, taka nowość od roku półtorej, czyli widzimy, że ogólnie popyt na domy się zmienił w ten sposób, że mało kogo stać w tej chwili na kupno domu wyłącznie z kredytu. To się zmieniło tak w ciągu ostatniego półtorej roku, powiedzmy, że większość osób ma już jakąś nieruchomość, którą sprzedaje i kupuje sobie coś dwa razy większego, leciutko posiłkując się kredytem. To jest taka zmiana widoczna.
Jeśli mowa o kredytach, to pociągnę ten temat. Rząd zapowiedział program kredytowy, który promuje rodziny wielodzietne. Można przypuszczać, że część z nich zamiast kupować mieszkanie, wybierze właśnie dom. Czy zauważa pan wśród klientów takie wyczekiwanie na uruchomienie programu Kredyt na Start?
Pani dotknęła takiego bardzo, powiedziałbym, kto wie, czy nie najważniejszego punktu w tym programie, bo rzeczywiście możemy zauważyć coś takiego, że jest jakaś część rynku, która się wstrzymuje i ja bym powiedział tak, że z jednej strony ten program jest właśnie bardzo dobry pod tym względem, że jest skierowany do prawie każdego i tak jak pani powiedziała, jest szczególnie korzystny dla osób wielodzietnych, im więcej dzieci, tym bardziej korzystny. I pomijając fakt, że ten program jest bardzo skomplikowany taki wewnętrznie, tam normalny człowiek prawdopodobnie nie będzie w stanie sobie wyliczyć, jakie on tam te korzyści osiągnie, ale pewnie powstaną kalkulatorki, które to jakoś tam jasno będą przedstawiać. Ale to, co pani powiedziała, to może być niestety, ja nie jestem tego pewien, bo to trzeba poczekać, zobaczyć, ale to może być w ogóle bardzo istotna wada tego programu. To znaczy to, że tam jest ta ograniczona ilość wniosków. W tym roku chyba to ma być 30 tysięcy, a w przyszłym roku to ma być chyba 10 tysięcy kwartalnie. Tak mi się wydaje, że takie są te założenia, według tego, co tam sprawdzałem jakiś czas temu. Połączone z tym, że on jest dostępny dla prawie każdego, tam może startować o ten wniosek każdy, kto wie, czy on nie będzie tego popytu przekładał na tak zwane później. No bo jeśli, załóżmy, tych wniosków w ciągu roku ma być w sumie 40 tysięcy, a ogólnie wniosków w ciągu roku składa się grubo ponad 100 tysięcy, no to jest pytanie, co zrobi te 60 tysięcy, które się nie załapało na kredyt? Czy oni kupią dom mimo wszystko, czy będą właśnie się wstrzymywać z zakupem? I wbrew pozorom może to oznaczać bardzo słaby program z punktu widzenia dewelopera. Bo oczywiście, załóżmy, że ktoś komuś obiecał książkę, ale tej książki nie kupił jednak. No to jest takie uczucie żalu. Ludzie nie lubią, tak badania pokazują, że ludzie nie lubią takich sytuacji, że mieli szansę coś mieć, ktoś im prawie to obiecał, ale nie dostali. I to jest sytuacja kogoś, kto wnioskował o ten kredyt, ale się nie załapał na ten limit kwartalny. No i to jest taka zagadka właśnie, czy te osoby przetrawią tą zniewagę i po prostu będą kupować dom czy mieszkanie niezależnie od tego kredytu, od tego programu, czy jednak będą czekać i czekać i czekać i czekać, tak? I czy ten nawis tych chętnych nam się nie będzie zwiększał? Ja nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest pewnie bardziej taka socjologiczna kwestia, jak to będzie, ale nie ukrywam, że no, ja się tego tak dość poważnie obawiam. Czy to nie będzie taki efekt, że ten popyt się cofnie, że on się będzie kumulował na tak zwane potem? Oczywiście poprzedni program też ma pewne limity, ale on się różnił tym, że po pierwsze te limity były dużo większe, w sensie dużo większa ilość osób mogła startować spośród tych, co mogli w ogóle startować, a jednocześnie on wykluczał bardzo wiele osób, które wiedziało, że on nie ma sensu w ogóle startować w tym programie, ponieważ i tak to nie jest dla nich. Na przykład w Warszawie no, nie było możliwości kupna domu w Warszawie czy pod Warszawą, korzystając z kredytu 2%, no bo tam były te limity ilościowe, no to nie ma domu w Warszawie za 700 tysięcy złotych na przykład, prawda, żeby tam skorzystać z tego programu, więc jakby nie było żalu, tak, no było wiadomo, że ja z tego nie skorzystam, a tu mam taką sytuację, że ja mogę skorzystać, składam wniosek i nie dostałem kredytu, bo na przykład właśnie wyczerpał się limit tych 10 tysięcy wniosków. To może być takie trudniejsze do przełknięcia.
Forma finansowania to tylko jeden z czynników rozważanych przez potencjalnych nabywców. Jakie inne elementy są decydujące i jaką rolę odgrywa ekologia?
No, my jesteśmy takim deweloperem od 8 lat i właściwie od 8 lat ta energooszczędność i to zastosowanie zielonych rozwiązań, ono już nam towarzyszy właściwie przez cały czas. I ja nie zauważam jakiegoś takiego może istotnego zwiększenia zainteresowania tymi tematami, no bo one już były duże parę lat temu. Teraz troszkę się zwiększyło może zainteresowanie energooszczędnością przez wzgląd na cenę energii, zarówno gazu, jak i prądu, ale nie jest to taki czynnik, nie wiem, w skali 1 do 10 na poziomie 8. To tak bym raczej nie powiedział. On jest brany pod uwagę, po prostu. To jest poważna rzecz, natomiast dzisiaj właściwie każdy deweloper, który buduje pod nową ustawą i nowymi przepisami budowlanymi, no buduje domy na zupełnie innej orbicie energooszczędności niż jeszcze ci, którzy budowali 15 lat temu, że nie wspomnę o domach z wtórnego rynku sprzed 20-30 lat. To nie są trochę lepsze domy pod kątem energooszczędności, to jest inna galaktyka, inna orbita tej energooszczędności i komfortu mieszkania w tych domach. Na przykład tego, że latem nie jest upalnie w domu, choćby było od południowej strony, a zimą rzeczywiście widać te różnice w ilości potrzebnego ogrzewania, żeby ogrzać ten dom, bo on jest po prostu dobrze wyizolowany, zrobiony z zupełnie innych materiałów technologicznie, jeśli chodzi o jakość. Więc może ci, którzy kupują domy na rynku pierwotnym, niejako już z założenia zakładają, że one są energooszczędne, bo one są bardzo energooszczędne. Czy właściwie, żeby spełnić te wymogi prawne, to jest zupełnie inny dom niż ten, który był wybudowany nawet 10 lat temu. Śmiem zaryzykować, że takich domów się prawie nie budowało. Więc zwykły dom zrobiony według nowej technologii wymaganej jest kosmicznie lepszy z punktu widzenia energooszczędności od domu, który był zrobiony 15 lat temu. To mi się wydaje, co też oczekują klienci, to jest taka ogólna jakość w wykonaniu tych domów i dlatego z reguły to już od wielu lat tak jest, że często zawsze ktoś bierze z sobą jakiegoś inżyniera, który jeszcze weryfikuje sposób wybudowania domu i jakość tego domu. Ja tylko mogę tak od siebie powiedzieć, że ja zachęcam wszystkich kupujących, żeby nie brali tego inżyniera już tylko i wyłącznie do domu, którego wybiorą, ale brali go nawet do 4 czy 5 domów, które ogólnie im się podobają, bo przeciętny, normalny człowiek nie jest w stanie porównać jakości w domach, tak patrząc po prostu ogólnie na dom. Do tego potrzeba pewnej wiedzy technicznej i naprawdę warto, bo różnica w cenie może się brać też z zupełnie innej jakości wykonania, a ta z kolei będzie miała wpływ na komfort życia w tym domu i na awaryjność tego domu w przyszłości.
Nie mogę nie zapytać o coś, co interesuje chyba każdego, kto planuje zakup domu, wykończonego domu, a mianowicie o cenę. Z jakim kosztem powinny się liczyć osoby marzące o takiej inwestycji?
No, to oczywiście jest trudne pytanie, bo to zależy o jakość tego wykończenia, ale powiedziałbym tak, jeśli ktoś chce kupić dom taki powiedzmy 130-140 metrów kwadratowych i chce go wykończyć przyzwoicie, ale nie jakoś tak bardzo na bogato, żeby to były tam złote klamki, tylko tyle, że żeby to była taka jakość, która będzie służyła przez kolejne 15 lat, a nie że psuła się co roku, no to myślę, że za taki dom z pełnym wykończeniem trzeba by zapłacić między 2 a 2,5 miliona. Mi się wydaje, że tak trzeba liczyć. Oczywiście jeśli ktoś by sobie sam chciał wykończyć, w sensie korzystając ze swojej własnej ekipy, a nie z ekipy dewelopera, bo to wiadomo, gdzieś tam są te marże po drodze przeróżne, no to pewnie może by było 100 tysięcy taniej, może 150 tysięcy taniej. Natomiast jeśli ktoś rzeczywiście chce kupić od dewelopera w pełni wykończony dom pod klucz, taki 130-140 metrów kwadratowych, dobrze zrobiony pod klucz. Nie oszczędzając za bardzo na materiałach, ale też nie przepłacając za jakiś design wyjątkowy, to myślę, że 2-2,5 miliona. To już tak zawyżam te 2,5 miliona. Myślę, że jak ktoś bardzo będzie chciał, to 2.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Rafał Lorek, członek zarządu spółki Port Development.
Dziękuję bardzo.
Puls biznesu. Do słuchania.
Droga po własny dom bywa wyboista. Niewykluczone jednak, że nowy program wsparcia dla mieszkalnictwa nieco ją wyrówna. Bez względu na to, czy zdecydujemy się na budowę czy zakup gotowego obiektu, powinniśmy pamiętać, że będzie to inwestycja na lata. Za tydzień zapraszam na podcast Magdaleny Graniszewskiej. Moja redakcyjna koleżanka porozmawia z gośćmi o kluczowej kwestii zarówno dla biznesu, jak i gospodarstw domowych, a mianowicie o cenach energii. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Puls biznesu. Do słuchania. Na program zapraszał sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.